naród, każdy kraj przybywa, by wielbić Cię. Twa obecność zachwyt da i wyruszy.
Cieszę się, że możemy razem zgłębiać prawdy naszej wiary. Dzisiaj kolejne punkty Kościoła katolickiego, począwszy od punktu 1322, a więc wchodzimy w trzeci artykuł tego rozdziału. Sakrament Eucharystii jest to kolejny sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego, ten sakrament, który dopełnia wtajemniczenia chrześcijańskiego po chrzcie, bierzmowaniu, sakrament Eucharystii. Jest rok wiary, wielu ludzi ma problem z wiarą, jest problem z przekazywaniem wiary, ze świadectwem wiary. Dzisiaj jest problem, szczególnie w Europie. Z drugiej strony, to trzeba też jasno sobie powiedzieć, zagłusza się fakt, a to jest taki sam fakt jak ten, że dzisiaj rano się obudziliśmy, że teraz możemy się słyszeć. Zagłusza się ten fakt, że 170 tysięcy uczniów Jezusa każdego roku jest mordowanych, dlatego że nie wypierają się Jezusa, że przyznają się do Jezusa do ostatniego tchnienia. To jest fakt. To jest fakt. I widziałem taki wstrząsający film w internecie, jak podpalali żywcem naszych braci i siostry. Nie wybaczcie, że to mówię już od samego rana, ale to są fakty, które się dzieją i które są zagłuszane i świat zamyka na to oczy. Najwięksi tego świata, ci, którzy wydaje się, że są najwięksi, tak, że mogą stanowić takie czy inne prawo, że prawo Boże nie obowiązuje, że prawo, które nadał ten, który stworzył ten świat, nie obowiązuje, że ktoś wymyśli lepsze prawa. No są oczywiście w błędzie, ale oni zamykają oczy na to wszystko. A my musimy sobie uświadomić, kochani, gdy mówimy o Eucharystii, że jeśli Kościół jest naszym domem, a jest, to ci ludzie, którzy w odległych miejscach na ziemi oddają życie za Jezusa, są naszymi braćmi i siostrami. A więc morduje się braci i siostry. I jaka jest nasza troska o nich? Gdy przystępujemy do Eucharystii, gdy karmimy się Eucharystią, jaka jest nasza troska o braci i siostry, którzy oddają życie za Jezusa? Mało tego, jakie jest nasze świadectwo tutaj, na polskiej ziemi, gdy pomyślimy o tych, którzy oddają życie każdego dnia. Nie ma dnia, żeby ktoś z naszych braci i sióstr nie został zamordowany, dlatego, że wierzy. Nie z innego powodu, ale dlatego, że wierzy. Świat ma ich w nosie, świat walczy z rzekomą homofobią, bo to jest najważniejsze, z często wydumanym szowinizmem, świat walczy z antysemityzmem, nie wiadomo jeszcze z czym walczy i z czym będzie walczył i co jeszcze będzie świat wymyślał i tworzył, żeby z czymś walczyć, ale pozostaje obojętny na najbardziej prześladowaną dzisiaj społeczność w świecie, a to jest społeczność chrześcijan, uczniów Jezusa. Tak, w XXI wieku najbardziej prześladowaną grupą społeczną w świecie są chrześcijanie, uczniowie Jezusa. I to trzeba sobie jasno powiedzieć. Dlatego z takim trudem przebijał się do kin film Christiada. Słyszałem o mieście 200-tysięcznym, gdzie były tylko dwa seanse na 200 tysięcy, w którym żyje 90% katolików. I duże sieci różnych kin nie chcą tego filmu z jakiegoś powodu puszczać. To jest oczywiście problem narzucanej ideologii i to trzeba bardzo jasno widzieć. Podobnie zresztą tu taki margines dzisiejszej katechezy, no ale to też niech wybrzmi. Podobnie jest z telewizją Trwam. Przecież chociażby ten fakt, telewizja Trwam nie bierze od operatorów kablówek ani grosza, ale mówi, dajcie w najtańszym pakiecie telewizję Trwam, żeby ludzie, także biedniejsi, mieli możliwość oglądania, żeby w ogóle ludzie mieli wybór pośród tych wszystkich programów. Dajcie w najtańszym pakiecie, my nie chcemy ani grosza. I co? Mogą mieć abonentów, mają jeszcze jeden kanał dodatkowy w swojej ofercie, praktycznie za darmo, a operatorzy są tacy także, ze względów ideologicznych nie pozwalają, by do ludzi dotarła telewizja Trwam. A więc to jest wszystko, to jest walka. Chrześcijaństwo to jest zmaganie się. Chrześcijaństwo to jest miłość, ale w tej miłości jest zmaganie się. Przecież każdy z nas i wy także, kochani, w swoich rodzinach, w swoich małżeństwach walczycie o drugą osobę, walczycie o swoje dzieci, walczycie o swojego męża, walczycie o swoją żonę. Bo miłość to jest także ta walka o drugiego człowieka. To jest walka o jego zbawienie, to jest walka o jego szczęście, walka o jego dobro, ale też walka o swoje szczęście, o swoje dobro. Nie tak, żeby zabijać innych. Nie o takiej walce mówię. Oczywiście, że nie. Żeby nikt nie myślał. Ale to jest ta walka duchowa, to jest to zmaganie się, to jest to ciągłe przezwyciężanie siebie, to jest powierzanie Bogu swoich słabości, by On z tych słabości uczynił coś wielkiego. To jest zawsze mówienie, Boże, Ty wszystko możesz. Na tym polega ta nasza walka jako chrześcijan. A dzisiaj świat może nie wprost występuje przeciwko naszej wierze, przeciwko ludziom wierzącym, chociaż zdarzają się takie przypadki i to również w Polsce przecież, ale chodzi o to, żeby uczynić ludzi niewierzącymi, którym będzie się wydawało, że wierzą. Chodzi oczywiście o takie uśpienie tych ludzi. Zrozummy to dobrze. Chodzi o uczynienie ludzi niewierzącymi, którym będzie się wydawało, że wierzą. Dlatego zobaczmy atak wiary, który jest bezpośredni, który jest wprost, najczęściej przynosi odwrotny skutek. I ci, którzy są wrogami wiary, oni o tym wiedzą. Nieraz ich tak poniesie, że zaatakują wprost. Ale skuteczniejsza jest technika robienia ludzi niewierzącymi, którym się wydaje, że wierzą. Z wiarą, która nie ma nic wspólnego najczęściej z tym, co mówił Jezus, z tym, co głosi Kościół od 2000 lat. Dzisiaj raczej chodzi o to, by wiarę odwrócić jak kota ogonem, by była na opak, by była jakaś przewrócona, udziwniona, taka wybiórcza, taka prywatna, by cały czas człowiek deklarował się jako wierzący, a nawet, bo to też jest podsuwane jako pewien luksus, jako taki ekskluzywizm, jako coś ponętnego, jako taki snobizm religijny, bym powiedział, żeby deklarował się jako wierzący zaawansowany, taki wierzący otwarty, wierzący lepszy wierzący, wierzący salonowy, wierzący na wyższym poziomie. By mu się tak wydawało. By potrafił dzielić włos na czworo. By każdy problem potrafił rozpatrywać och, ach, ech i tak dalej. Wychwytywać różne niuanse, niuansiki. By był takim wierzącym, jak to mówią, nowoczesnym. A przecież wiadomo, że wierzący nowoczesny z pewnymi sprawami się nie zgadza. I niezgadzanie się z pewnymi sprawami, o których głosi Kościół, kreuje się jako określoną modę. Moda na niezgadzanie się z tym, co mówi Kościół. Tutaj tak, ale tu już nie. Tu tak, a tu już nie. Tu tak, a tu już nie. I zobaczmy, że taki model wierzącego dzisiaj świat próbuje zaszczepić w nas. Żeby być takim, który będzie kreował wiarę na własną modłę, na własne życzenie, na własne potrzeby, na własne zachciewajki i tak dalej, i tak dalej. Wiele spraw z własnego życia nie widzi jako grzechu. To jest dzisiejszy model. Nie widzieć grzechu. Nie mieć poczucia grzechu, zanik poczucia grzechu. I z tym mamy do czynienia na wielu płaszczyznach. Także na płaszczyźnie społecznej. Posłuchajmy tych wypowiedzi w przestrzeni społecznej, to zobaczymy, że jest absolutnie tendencja do tego, by zanikło poczucie grzechu. Mało tego, by zanikło poczucie wstydu za grzech. Niestety, wiele osób staje się dzisiaj osobami bezwstydnymi. A to jest jeszcze gorzej niż grzeszyć. Jeżeli ktoś grzeszy i jeszcze nie ma wstydu za ten grzech, to jest jeszcze gorzej. Bo to znaczy, jak mówi papież Franciszek, że ten człowiek już psuje się od środka. Bo grzech, który wyznajemy, grzech, który oddajemy Bogu, grzech, który popełniamy, który mamy nieszczęście popełnić, ale który wyznajemy w sakramencie pokuty i pojednania, z którego chcemy się nawracać. Mamy tę wolę nawracania, oddajemy to Bogu. On jeszcze nie jest taką cykającą bombą w nas, bo go natychmiast rozbrajamy. Natomiast zanik poczucia grzechu, a jeszcze więcej wstydu za ten grzech, to powoduje w nas po prostu gnicie. Jakieś takie wewnętrzne zepsucie. I wówczas ten fetor, który się z nas wydobywa, fetor grzechu, on zatruwa wszystkich innych, których spotykamy dokoła. Zepsucie spowodowane zanikiem poczucia grzechu i wstydu za grzech. I zobaczmy, że wyjęcie z budowli naszej wiary, rzeczywistości grzechu, powoduje, że jeżeli nie ma grzechu, to przecież nie ma potrzeby zbawienia. A jeśli nie ma grzechu, to ja nie jestem grzesznikiem. A jeśli nie jestem grzesznikiem, to po co mi Zbawiciel? A jeśli niepotrzebny mi Zbawiciel, to podważam cały dogmat wcielenia. To po co mi zmartwychwstanie? I można wtedy mówić, że to wszystko to są mity. Zobaczmy, jakie konsekwencje. One są oczywiście na pierwszy rzut oka niezauważalne, bo dzisiaj ludzie bardzo rzadko kojarzą skutki z przyczyną i przyczynę ze skutkami. Raczej jest to patrzenie takie bardzo doraźne, niestety. I traktuje się Jezusa jako instytucję, jednostkę charytatywną. Jezus był w sumie fajnym kolesiem pacyfistą. I takie zawężanie pojęcia Jezusa. A jeśli nie ma grzechu, to tym bardziej nie ma diabła, prawda? No bo jeżeli nie ma grzechu, no to kto jest ten zły? Kto jest tym kusicielem? Czy jest zło właśnie w tej postaci realnej? A jeśli nie ma diabła, to przecież i piekła nie ma. I nie ma wiecznego nieszczęścia, jakim jest ten stan oddzielenia od Boga. Takie jest myślenie demona, takie myślenie jest radością demona. Dlaczego? Bo gdyby było poczucie grzechu, więcej jeszcze poczucie wstydu za grzech, gdybyśmy na serio traktowali realność nieszczęścia wiecznego, jakim jest stan piekła, a więc powiedziałbym wyjącej z bólu samotności i oddzielenia od miłości, od Boga, wtedy bylibyśmy na dużo lepszej pozycji startowej w naszej walce. Gdyby było poczucie grzechu, wstydu za grzech, gdybyśmy realnie traktowali to nieszczęście wieczne, jakim jest stan piekła, oddzielenia od Boga. Czy może być coś gorszego niż oddzielenie wieczne od Boga, od miłości? Zobaczmy, co za paradoks. Nawet ludzie niewierzący, ci, którzy mówią, że nie wierzą, przecież szukają miłości. Każdego dnia proszą o miłość. Każdego dnia chcą być szczęśliwi. Chcą wiedzieć, że ktoś ich kocha. My też chcemy wiedzieć, że ktoś nas kocha. Że jesteśmy kochani. I my także chcemy kochać. My także chcemy obdarować kogoś miłością. A z drugiej strony godzimy się, bo to jest konsekwencja, godzimy się na to niebezpieczeństwo, że możemy kiedyś, i nie wiemy kiedy to przyjdzie, bo przyjdzie jak złodziej w nocy, możemy kiedyś stracić miłość, stracić na zawsze i nigdy już jej nie doświadczyć. Coś strasznego. To jest coś strasznego, stracić miłość i stracić miłość na zawsze i nie móc kochać i nie móc doświadczyć miłości i być całą wieczność nieszczęśliwy. Nieszczęśliwy. Stan wiecznej nieszczęśliwości. Matko Święta, co za straszna perspektywa. To jest prawdziwa masakra, to jest gorsze niż koszmar. Przestać kochać i nigdy nie zaznać miłości. Nigdy, czyli bez nadziei. Nigdy, czyli bez nadziei na zmianę. Czyli bez wyjścia, bez końca. Nie może być nic gorszego. Dlaczego tak łatwo godzimy się na to? Dlaczego zakładamy w ogóle, że coś takiego może się przydarzyć. jeżeli wyjmujemy poczucie grzechu, wstyd za grzechy, jeżeli mówimy, że prawo stanowione jest ważniejsze niż prawo Boże, bo stworzenie jest mądrzejsze od Stwórcy. Co za straszliwa pycha, bałwochwalstwo i idolatria. Co za pycha? Jaka pycha człowieka? Pycha, która go zgubi. Która go zgubi. Bo to są pokusy demoniczne, by człowiek sam dla siebie był Bogiem. I teraz zobaczmy. Gdy wiemy, że jest nieprzyjaciel, wówczas stajemy się mocniejsi. Gdy wiemy, że złodziej ma przyjść do domu, to przecież nie zostawiamy domu na pastwę losu. Jakoś to będzie, prawda? Może sąsiad zauważy, może sąsiadka coś zauważy, a może coś innego się wydarzy, prawda? Może złodziej potknie się na klatce schodowej i nie dojdzie do moich drzwi. No co za głupie myślenie. Nikt w ten sposób nie myśli, gdy wie, że złodziej ma przyjść do domu, ale się zabezpiecza. Wzmacnia zamki, jest w domu, czuwa. Ma telefon w ręku, żeby zadzwonić po policję, gdy to nastanie. Zobaczmy, przełóżmy to na nasze życie duchowe. Bo wiemy, że jesteśmy na wielkiej wojnie duchowej. Ja wiem, że dzisiaj słowo wojna duchowa, walka duchowa, nie, bo wszystko jest cacy, wszystko jest piękne, jest absolutnie niczym nie musisz się przejmować, nic się nie dzieje, tylko samobójstwo za samobójstwem ludzie popełniają, bo właśnie nie wytrzymują tego dopieszczania, że wszystko jest pięknie, bo ich rzeczywistość mówi, że nie jest pięknie. Że to, co się im mówi, to wcale nie jest tak. I nie radzą sobie z tym zderzeniem własnej rzeczywistości, z tym, co jest im mówione i proponowane. Bo nie wiedzą, że są na wielkiej wojnie duchowej. I wielu ludzi, którzy mają taką świadomość, żyje wówczas czujniej, jeżeli mają świadomość tego niebezpieczeństwa, tego, że nieprzyjaciel jest. I wtedy wielu ludzi żyje z czujnością, żyje z pasją, żyje naprawdę, bo żyje realnie. Nie domaga się wygód za wszelką cenę. I wiedzmy, że na polu bitwy trzeba się opowiedzieć. Nie można sobie stać na polu bitwy z założonymi rękami, bo kula wreszcie nas dosięgnie. Na polu bitwy trzeba się opowiedzieć. Po czyjej stronie jestem? A jeśli człowiek nie jest przekonany, że jest na wojnie, to co się dzieje z takim człowiekiem? Taki człowiek właśnie mięknie, staje się wygodnicki, żąda wciąż nowych praw, przewraca mu się w głowie, myśli, że wszystko może. Do czasu oczywiście, gdy przyjdzie różne doświadczenie, zaczyna myśleć, że jest Panem, że jest Bogiem, że jest sam dla siebie. Egoizm w nim zwycięża. Myli zachcianki z potrzebami. Jak to mówią, bez dolin nie dostrzega się wysokich gór. Bo taki człowiek, który nie wie, że jest na polu walki, to przypomina człowieka, który jest na płaskiej równinie. Na płaskiej równinie. Wielu dzisiaj naszych braci i sióstr, może my sami należymy do tych, którzy są na płaskiej równinie. I wtedy wyobrażenia o Bogu są mdłe, są jakby takie zakryte, są nieostre. Byle jakie, nieokreślone. Pan Bóg staje się na nasz wzór, na nasze podobieństwo. To ja sobie wybieram, jak mam żyć z Panem Bogiem. Pan Bóg to przyda się, ale od czasu do czasu, prawda? Żeby mieć na kogo zwalić różnego rodzaju sytuacje, które mi się zdarzają. I jak pisze Peter Kreft, 99% ludzi nie przeżywa ani jednego dnia w życiu, w którym wstaliby z łóżka z myślą, że tego dnia stoczą kolejną bitwę w ramach największej z wojen, jaka się dzieje, a więc wojna duchowa. I że każdy z nas ma na tej wojnie zadanie. Każdy w tej bitwie ma wyznaczoną pozycję, bo to jest walka duchowa. Ale walka duchowa to nie znaczy od razu nie myślmy, bo to nieraz też jest takie myślenie, to znaczy walka, która nie ma wpływu na nasze realne życie tu i teraz, na ten poniedziałek, na ten wtorek, na tę środę. Ma jak najbardziej realny wpływ. Wielu nie postrzega tych kilkudziesięciu lat życia, jakie dostajemy, jako terenu walki. Pasjonuje ludzi władca pierścieni. rekordy oglądalności. Hobbit, prawda? Opowieści z Narni. Nie mogą się doczekać ekranizacji kolejnych części, ale to wszystko postrzega w kategorii mitu, bajki. Najbardziej realna dla takich ludzi jest ciepła woda w wannie. Ale przyjdzie czas w tej duchowej walce. Czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie, ten czas przyjdzie. I naprawdę, jak sobie nie zdajemy z tego sprawy, to też przyjdzie. Bo ta walka trwa. Nieprzyjaciel wciąż ją prowadzi. W pewnym momencie z tej wanny z ciepłą wodą, jaki tworzymy sobie świat, nieprzyjaciel wyciągnie korek, a my będziemy nadzy, jak to w wannie, i przerażeni. I przerażeni. Czy my możemy sami zwyciężyć? To jest pytanie, które trzeba sobie postawić w tej walce. Oczywiście nie. Doświadczenie raju uczy nas, że nie. Wiele sytuacji z naszego życia uczy nas, że nie. Dzięki komu zwyciężamy? Dzięki naszemu obrońcy. Obrońcy. Naszym obrońcą jest sam Chrystus Jezus. Dlatego mówimy wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. To jest nasz wspomożyciel, nasz obrońca. I kolejne pytanie. Ile czasu z Nim spędzamy? Jak wiele chwil ofiarujemy naszemu obrońcy? Czy radzimy się Jezusa, co zrobić? Co On by zrobił? Jasne, mamy trudności w wierze. Mamy. I będziemy je mieli. Ale zobaczmy uczniów Emaus. Jak oni poznali Jezusa? Czy poznali Go po wyglądzie fizycznym? Nie. Poznali Go przez Eucharystię, po łamaniu chleba, przy łamaniu chleba Go poznali. Zatem my, którzy nie widzieliśmy Jezusa ziemskiego, wcale nie jesteśmy w gorszej sytuacji od tych dwóch uczniów Emaus. Jeśli oni rozpoznali Go nie po wyglądzie, ale przez Eucharystię, to i my możemy. Jest wszakże jeden warunek. Trzeba Jezusa zaprosić, jak ci uczniowie z Emaus, by pozostał z nami. Trzeba być z Nim. I wówczas On pozwoli nam się rozpoznać. Eucharystia, zobaczmy, nie jest jednym z darów Boga, ale jest samym Bogiem. Bogiem, który nam się daje, który jest blisko. Emmanuel. Bóg z nami. I zobaczmy, że w Eucharystii możemy zrobić wszystko. W Eucharystii Bóg nie przekazuje jedynie łaski, lecz przekazuje siebie. A Bóg jest źródłem łaski. A więc Eucharystia jest przede wszystkim obecnością Boga. Jest tym, czego się spodziewamy. Jest pewnością naszej nadziei. Eucharystia jest źródłem i szczytem Kościoła. Nie ma Kościoła bez Eucharystii. Dlatego papież Franciszek wczoraj z Kościołem adorował Jezusa. Nawet kiedy Kościół nie celebruje Eucharystii w Wielki Piątek, my, katolicy, stajemy się żywymi tabernakulami, Eucharystią. Bo w kościołach tabernakula są puste wówczas, otwarte. I my jesteśmy Jezusem docierającym do naszych braci i sióstr. Nie ma ewangelizacji bez Eucharystii. Wielokrotnie mówił o tym Jan Paweł II. Ewangelizacja przez Eucharystię w Eucharystii i począwszy od Eucharystii. Bo patrzenie na Jezusa oczyszcza nasz wzrok. Bo patrzenie na Jezusa nas wzmacnia. Bo uczymy się Go, bo uczymy się Jego postaw, uczymy się Jego spojrzenia. Uczymy się też Jego stanowczości wobec grzechu. To jest szalenie ważne, byśmy z Eucharystią, z Jezusem jak najwięcej czasu spędzali, byśmy się tam od Eucharystii zaczynali nasze bojowanie, bo sami nie zwyciężymy. Sami możemy tylko przegrać, bo nieprzyjaciel jest potężny. Eucharystia jest naszym pokarmem w tym życiu, ale także na życie wieczne. I pomyślmy teraz, czy choć raz po przyjęciu Eucharystii, Komunii Świętej, miałeś takie doświadczenie dotknięcia wieczności? To nie znaczy, że nie mamy problemów. To nie znaczy, że nie mamy wątpliwości. Życie z Bogiem nie polega na braku problemów i wątpliwości. Będziemy mieli problemy, gdy żyjemy z Bogiem, bo świat będzie nas kopał. Świat nie będzie nas poklepywał po ramieniu, gdy będziemy żyć z Bogiem. Będzie nas kopał. Może jeszcze nigdy nie patrzyliśmy na Komunię Świętą tak głęboko jako na styk wieczności, do której jesteśmy przecież zaproszeni, bo Chrystus powiedział, idę przygotować wam miejsce. Kiedy rozmawiam z naszymi ojcami, kapelanami szpitalnymi, duszpasterzami, którzy roznoszą wiatyk, to mówią mi o tym, że Eucharystia ma oczyszczającą wartość, szczególnie dla chorych, a jeszcze więcej dla umierających. Są ludzie bardzo niespokojni o swój los. W szpitalach, w domach. O los tu na ziemi i później po śmierci. I zwykle przyjęcie przez nich Eucharystii przynosi uspokojenie, ukojenie. Bo zobaczmy, gdy stajemy w obliczu morza, którego nie znamy, a choroba, różne sytuacje, doświadczenia, zwolnienia z pracy, śmierć, to jest to morze, którego nie znamy, które staje przed nami, w które musimy niestety wejść, rzucić się. Ono jest nieraz rozszalałe i Eucharystia to jest to nasze koło ratunkowe, to jest to nasze bezpieczeństwo na tym morzu. Bezpieczeństwo pośród trudów, wątpliwości, bezpieczeństwo pośród ataków, bezpieczeństwo pośród więzienia, które może przyjść. Bezpieczeństwo wobec szyderstwa, wyśmiania, wytykania palcami, bezpieczeństwo wobec śmierci. Wreszcie wobec śmierci. Wobec śmierci. Jezus w Najświętszym Sakramencie jest Panem, który wyrzucał demony, który wskrzeszał, który płakał nad śmiercią przyjaciela. To jest ten sam Jezus, ten sam Jezus. Ani mocniejszy dzisiaj, ani słabszy dzisiaj. Ten sam na wieki. I może powiem takie krótkie świadectwo o 6-letnim Stefanie. Słyszałem o tym, który natychmiast po śmierci swojego ojca na raka bardzo chciał przyjąć Komunię Świętą i tu cytuję, powiedział, aby nie rozłączać się już nigdy z tatusiem, chciał przyjąć Komunię Świętą. I zobaczmy, że obrzędy pogrzebowe tego 6-latka zmieniły się w uroczystość pierwszej Komunii Świętej dla niego. Chociaż dziecko przyjęło Pana Jezusa do swego serca ze łzami w oczach, ale obrzędy pogrzebowe, ten styk jego ojca chorego na raka, zmarłego na raka, stał się momentem pierwszej komunii dla tego małego dziecka. Jeszcze jedno świadectwo o seminarzyście z Wietnamu, o Józefie, który ze łzami w oczach opowiadał, jak pewnego razu udało mu się przenieść Jezusa we flakonie po perfumach, bo taka tam jest sytuacja. We flakonie po perfumach. Przed Komunią Świętą chcieli zorganizować adorację, żeby jeszcze więcej, żeby mieć więcej wytrwałości w tym, co ich spotyka. Wytrwałości. Dzisiaj ludzie nie mają wytrwałości. Uczą się wytrwałości od Jezusa poprzez adorację. I ten Józef wraz z kolegami ukryli Jezusa w bambusowej rurce, którą przekazywali sobie co 3 godziny. I mówi ten Józef, a w nocy wymiana była możliwa tylko w toalecie, bo nie można było gdzie indziej. Zobaczmy, jaka pokora Boga. Wymiana w toalecie. Z powodu niewystarczającej liczby komunikantów, mówi Józef, pierwszeństwo mieli ci, którzy już ukończyli 9 lat. Ja miałem 8. A później po 6 latach z 14, na którego skazano, miał 8 lat, gdy był w więzieniu. Ze względu na Jezusa. Wsadzono go do ciasnej celi wraz z młodą dziewczyną, rozebrali ich do naga i liczyli na to, że ten młody Józef zrezygnuje z powołania kapłańskiego. A za to, że nie dał się złamać, skazano go na kolejne 8 lat. I później po opuszczeniu więzienia jeszcze musiał czekać 15 lat na święcenia kapłańskie. To jest świadectwo Józefa z Wietnamu. To jest jego historia przyjaźni z Jezusem. Pośród trudów, przyjaźń z trudami. Dlatego, kochany bracie, siostro, jaka jest twoja historia przyjaźni z Jezusem? Wczoraj cały świat adorował Jezusa, zjednoczony na modlitwie z Ojcem Świętym Franciszkiem. W jednej godzinie cały Kościół. Niezliczone rzesze naszych braci i sióstr przed Panem. Jaka to jest siła? Ale też, i to wiedzmy, ponieważ toczymy walkę przeciw zwierzchnościom i władzom, z potężnym nieprzyjacielem. Jak bardzo musi to rozwścieczyć wkrótce demona ta wczorajsza godzina adoracji. Ale tu chciałbym przytoczyć słowa błogosławionego Jana Pawła II, który mówił: wszystko jest możliwe, jeśli nowa eucharystyczna epoka stanie się tym, co pobudzi życie Kościoła. I mówił: niech więc miłość i adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie będzie najjaśniejszym znakiem naszej wiary. I oby tak było. Odwagi. Odwagi tej adoracji, odwagi w czuwaniu przed Panem, odwagi w uczeniu się Jego postaw, pośród kłopotów, pośród tarapatów, które będą na nas przychodzić, które będą. Bo jeśli jesteśmy solą ziemi, światłem świata, to będą ci, którzy będą to światło chcieli przygasić, postawić pod korcem. Będą chcieli, żeby sól zwietrzała. Nie głódźmy się na to, ale trwajmy przed naszym Panem. Odwagi.
Żyć w społeczności z Tobą to coś tak pięknego, że serce Bogu staje, a dusza miłością płonie. Dziś przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie, spożywajcie, dalejże kupujcie, bez płacenia za wino i chleb. Żyć w społeczności. A żyć będziecie.
Serce.